Ponad 534 tysiące osób poparło obywatelski projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt określanej jako stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Komitet obywatelski zbierający podpisy pod projektem złożył listy poparcia w biurze podawczym Kancelarii Sejmu. Jeżeli projekt stop łańcuchom zostanie przyjęty, między innymi zakazane będzie trzymanie psów na łańcuchach właśnie, używanie fajerwerków hukowych, ograniczona też zostanie działalność pseudohodowli. Domowe czworonogi będą obowiązkowo czipowane i sterylizowane, osoby znęcające się nad zwierzętami karane surowiej. Czy jest szansa, że posłowie zajmą się projektem jeszcze w tym roku? Czy proponowane rozwiązania rzeczywiście ograniczą cierpienie psów i kotów? O tym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, a przy telefonach są pani Ewa Mrugowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także pani Kinga Baranowska, wolontariuszka działająca w schronisku dla zwierząt w Choszcznie. Kłaniamy się.
Dobry wieczór.
I z nami także pan Paweł Suski, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Ochrony Praw Zwierząt. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Zacznijmy od państwa uczuć, bo podobno ważniejsze są uczucia niż fakty. Czy cieszycie się państwo, że zebraliście i zebraliśmy, bo to ja też zbierałem te podpisy pod tym projektem stop łańcuchom, pseudohodowlą bezdomności zwierząt i czy rzeczywiście jest początek końca gehenny wielu zwierzaków, zwłaszcza psów i kotów? Pani Ewa Mrugowska.
Ja bardzo się cieszę, że zostały zebrane podpisy. To już dawno powinniśmy zmienić ustawę o ochronie zwierząt, bo ona już tak naprawdę w bardzo określonym, w takim mniejszym stopniu tak naprawdę działa. Mamy już XXI wiek i tak naprawdę wymogi obecne, humanitarne, nasze podejście, nasze w ogóle spojrzenie na świat zwierząt tak się zmienił, że już naprawdę cisnęło się na usta, że powinniśmy to jak najszybciej wprowadzić zmiany ustawy o ochronie zwierząt. I super, że to się stało. Trzeba tylko pamiętać o tym, że to jest pierwszy krok. Przed nami dużo działań. Raz, że będzie batalia na pewno w Sejmie, bo sam diabeł zawsze tkwi w szczegółach i trzeba będzie dużo rzeczy dopracować jeszcze. Aczkolwiek to jest początek takiego dobrego procesu, bo nie da się ukryć, że to będzie trwało na pewno kilka lat, aż osiągniemy taki stan jak w krajach zachodnich, gdzie ta bezdomność zwierząt, czy w ogóle ilość niechcianych zwierząt będzie rzeczywiście znacznie zmniejszona.
I przechodzimy do pani Kingi Baranowskiej, wolontariuszki działającej w schronisku dla zwierząt w Choszcznie. Dla pani to był wielki dzień, ten wtorek, kiedy ogłoszono, że zebrano tyle podpisów, a wymagane było 100 tysięcy.
Oczywiście pokazuje to, jak wielu ludziom zależy na dobrostanie zwierząt, na tym, żeby były traktowane po ludzku, mimo że to są zwierzęta. Niesamowita radość. Podpisy były zbierane w zasadzie wszędzie, gdzie się nie pojawiłam, wśród moich znajomych, przyjaciół, zwierzolubów. Każdy się pytał, czy już podpisałam, więc naprawdę wielka radość i tylko szkoda, że tak późno.
Szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. I pan
Oczywiście.
Poseł Paweł Suski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Ochrony Praw Zwierząt. Idą lepsze czasy dla naszych czworonożnych przyjaciół?
Bardzo się cieszę za te wszystkie słowa otuchy i rzeczywistą nadzieję, która wstąpiła we wszystkie osoby starające się ochronić zwierzęta i dbające o ich dobrostan. O to, aby zakazać trzymania psów na łańcuchu, walczę od 2008 roku. Przy nowelizacji w 2011 nie było zgody koalicjanta. Specjalnie tutaj przywołuję niestety Polskie Stronnictwo Ludowe, które jest również obecnie naszym koalicjantem, bo to zawsze dotyka obszarów wiejskich. Właściwie należałoby zapytać, dlaczego ten projekt nie może być projektem poselskim, bo wystarczyłoby wtedy tylko 15 podpisów, a nie 100, czy dzięki państwa wsparciu ponad 500 000. Dlatego właśnie, że cała inicjatywa rodziła się, kiedy były protesty rolnicze, kiedy obszary wiejskie protestowały i ciągle to był temat drażliwy. Dotykanie ochrony zwierząt w wielu aspektach wiąże się jednak z obszarami wiejskimi i również trzymanie psów na łańcuchu. Jestem przekonany, że nadal to nie będzie takie proste. Dlatego też byłem jednym z orędowników, żeby jednak zrobić projekt obywatelski, bo to dla mnie, ja się bardzo cieszę i dla wszystkich osób w parlamencie, które też ten projekt wspierały, to jest bardzo silny mandat. I to o to chodzi, żeby teraz w ten sposób wywrzeć presję na, ja to nazywam twardogłowych, którym się wydaje, że ze zwierzęciem można zrobić wszystko. Ja przywołam tutaj takie jedno stwierdzenie, które padło właśnie w 2011 roku, kiedy ta nowelizacja była przygotowywana i ja sam byłem współautorem, czy też nawet nie współautorem, to ja byłem autorem tego zapisu, który jest obśmiewany i który jest nieskuteczny, który tak naprawdę jest nieweryfikowalny, czyli zakazuje się trzymania psów na uwięzi dłużej niż 12 godzin na dobę. To jest oczywiście nieweryfikowalne, ale specjalnie poddałem to takiemu rygorowi prześmiewczości, żeby zwrócić uwagę mediów i żeby w ogóle mówić głośno o tym, że to jest złe. Trzymanie psa na łańcuchu jest po prostu złe. Niegodne cywilizowanego kraju w nowoczesnej Europie. I proszę mi wierzyć, przez te wszystkie lata ciągle tej większości nie można było znaleźć. Dlatego bardzo się cieszę, że ten projekt został złożony. Z tak wielkim poparciem jest to olbrzymi mandat, olbrzymia presja na parlament i parlamentarzystów. Wierzę, że może właśnie to będzie ten przełom i uda się ten zakaz uchwalić. Oczywiście w projekcie jest mnóstwo jeszcze innych ważnych rzeczy, ale tak jak tu pani wspomniała, że no jest kwestia ograniczania bezdomności, bo Polska jest dziwnym krajem, że statystycznie w przeliczeniu jesteśmy drugim krajem w Europie, jeśli chodzi o liczbę zwierząt. Czyli można by się spodziewać, że, mówię o psach, przepraszam, nie tylko zwierząt, mówię o psach, że kochamy te nasze psiaki, czworonożnych, najlepszych przyjaciół, bo przecież wiadomo, że pies jest jedynym gatunkiem na ziemi bezgranicznie oddanym człowiekowi. Warto sobie też to uświadomić.
Tak, panie pośle, ale niektórzy rzeczywiście jakoś taką trudną miłość stosują wobec
bardzo
zwierząt.
Trudno, bardzo
panie pośle,
trudno.
A propos tego, o czym mówiła pani Ewa Mrugowska, że diabeł tkwi w szczegółach. No właśnie, bo napisał do nas pan Tomasz, do naszej interwencyjnej audycji. Chciałbym to z państwem omówić. No pierwsza sprawa, o której pisze, to łańcuchy. Pyta, jak pomysłodawca wyobraża sobie trzymanie groźnego psa na terenie posesji. W końcu, prawda? To można wyjaśnić.
Tak,
nie trzeba
tak,
do tego
tak,
łańcucha
tak,
czy
tak.
jakieś uwięzi.
Mhm.
Tak, oczywiście o odpowiednich rozmiarach, więc to będzie w tych przepisach na pewno. Ale pan...
To jest w przepisach. Jest no wskazany, nawet jest określony, jakiej dużej powierzchni ma być kojec w zależności od wielkości psa. To jest wszystko określone. Tu też bym zwracała uwagę, żeby pamiętać i nie mówić tylko o psach na łańcuchach, tylko w ogóle o psach na uwięzi. Bo doskonale wiemy, że psy są trzymane czasem na jakieś strasznych... No,
tak,
nie
to łańcuch to tylko
linkach.
Hasło, ale chodzi o linki.
Tak,
jakieś.
Tak, tak.
Wrzynają
żeby ten
się
zapis
skórę.
Był właśnie
mówimy
szerszy.
O
uwięzi
stałej.
Mhm. I on jest szerszy.
A pan Tomasz
ja myślałam
ma...
o tej całej ustawie, no dlatego że tam jest bardzo dużo fajnych zapisów, które schroniska od wielu lat się prosiły o to, czyli o obowiązkowe znakowanie zwierząt. My przecież w Szczecinie mamy program znakowania czipowania psów od 2001 roku. Byliśmy drugą gminą, która wprowadziła taki program w Polsce. Ale nie mogliśmy zobligować mieszkańców, dlatego właśnie, że nie ma takich zapisów ustawowych. Teraz, jeśli będzie taki zapis, będzie można to wszystko naprawdę zacząć rejestrować, tak jak rejestrujemy swoje nawet rowery, a już nie mówiąc o samochodach, o pojazdach, to tak samo możemy zarejestrować wszystkie zwierzęta i wtedy mamy kontrolę nad tym, kto jest właścicielem danego psa, bo my się z tym borykamy na co dzień. Tak? Nie jesteśmy w stanie udowodnić, jeśli ktoś pożyczy zwierzaka, nawet jeśli pies jest oznakowany, już nie wspominając o tym, ile jest zwierząt oznakowanych, a w ogóle nie są wprowadzone dane właściciela do bazy danych. Także to jest szeroki temat.
Drodzy goście i słuchacze, pan Tomasz pisze także o tym, że przepisy, o których mówimy, zawierają także zakaz używania fajerwerków hukowych i dozwolona będzie tylko taka niemalże bezdźwięczna. To jest bardzo ciche fajerwerki kategoria F1. I pan Tomasz pisze, oznacza to, że w praktyce w Polsce zostanie zakazane używanie wszelkiego rodzaju fajerwerków. Temat dotyczy nie tylko hukowych, ale i takich, które eksplodują w powietrzu, powodując piękne iluminacje, no bo hałas też tam rzeczywiście generują. Wydaje mi się, że idziemy w jakąś skrajność, w której zaczynamy pozbawiać się jako społeczeństwo wszelkiej maści rozrywek w imię dobra kilku psów. Co pan poseł Suski na to?
Jest
dopuszczona forma zorganizowanych pokazów fajerwerków i to na prawie stanowionym lokalnym, czyli gminy, samorządy będą mogły zezwolić na tego typu...
Chociażby w Sylwestra. Mhm.
Tak jest. Natomiast chodzi nam o wyeliminowanie tego szaleństwa, które jest w Sylwestra. Bo dziś można, tylko już jest ograniczenie rzeczywiście w używaniu fajerwerków. Ale mamy świadomość, że nawet w tego Sylwestra i Nowy Rok to po prostu jest szaleństwo. Łamanie tego zakazu jest notoryczne i powszechne, co skutkuje olbrzymimi konsekwencjami, jeśli chodzi o zwierzęta i nie tylko, to
o
też
stres,
jest wyraz próśb osób. Ja też jestem wyrazicielem próśb osób starszych, które bardzo proszą o to, aby nie urządzać takiej kanonady.
Zobaczymy.
Ja się tylko jeszcze przepraszam,
włączę.
Po każdym Sylwestrze jest co najmniej 20% więcej psów trafia do schroniska. 1-2 stycznia
przerażone
jest zawsze
komuś
mnóstwo przerażonych zwierząt, które uciekły albo po prostu pod wpływem właśnie tych takich nienormatywnych fajerwerków uciekły swoim właścicielom i w konsekwencji znalazły się w schronisku. To jest potworny, potężny stres, jakie przechodzą zwierzęta.
I pani Kinga Baranowska.
Niestety mnóstwo osób, które kupuje fajerwerki, kupuje te najgłośniejsze. I nie chodzi o to, by było pięknie, tylko o to, by było głośno. I ja jak najbardziej jestem też przeciw, mimo że uwielbiam patrzeć na pokazy sztucznych ogni, jestem mocno przeciwna. Myślę, że pan, który napisał, nie ma w domu zwierzęcia, który panicznie reaguje na to, co się dzieje w Sylwestra, ale też nie tylko, bo przecież moda przyszła teraz na fajerwerki podczas imprez weselnych, różnego rodzaju innych uroczystości. No jest to dla zwierząt, nie tylko dla psów i kotów, ale też dla ptaków, dla dzikich zwierząt, no bardzo niekomfortowe. No i dla starszych osób jak najbardziej również, dla dzieci, które mają przebodźcowane, że tak powiem, organizmy i są wrażliwe na dźwięki. No to jest tragedia. Ja widziałam takie dzieci i nie zazdroszczę rodzicom.
Jeden z zapisów tych nowych przepisów w tej inicjatywie ustawodawczej Stop łańcuchom pseudohodowlom i bezdomności zwierząt odnosi się do zakazu żebrania ze zwierzętami. Ja w Polsce nie widziałem tego na tak masową skalę jak w Pradze, gdzie po prostu ludzie żebrzący, praktycznie każdy miał jakiegoś pieska, bo wiadomo, piesek ociepla nasz wizerunek, prawda, wzbudza tym bardziej chęć wrzucenia pieniążka do jakiejś czapki, no bo skoro ma ktoś psa, ma taki ciężki los i ma tego pieska, no to wszystko jest w porządku. I pan właśnie pyta, Tomasz, jak to rozumieć? Starsza osoba nie będzie mogła wziąć ze sobą jedynego członka rodziny na spacer, na którym będzie żebrać na chleb? Chyba tu nie o to chodzi, prawda, drodzy państwo?
Nie, tu nie o to chodzi, bo są takie przypadki nawet pod naszą galerią Kaskada. W każde święta co najmniej kilka takich przypadków jest i to jest cyklicznie, rok w rok się to odbywa. Więc to rzeczywiście mamy z tym do czynienia rzadko, ale w okresie zwłaszcza świąt Bożego Narodzenia jest to dosyć często spotykane w centrum miasta.
I pan
miasta.
Paweł Suski.
To jest przepis właściwie bardzo taki szczegółowy, który też wzmacnia straże lokalne, miejskie, gminne czy policję. W tym przypadku mają jasno, klarowne, przewidziane procedury, algorytmy postępowania, że to jest zakazane i już. A dziś widzimy w upale biedne zwierzęta, które muszą wytrwać tak naprawdę, żeby wzbudzać litość. Nie ma innego celu rzeczywiście.
Zgadza się.
Jedna sprawa jeszcze pozostała, a właściwie dwie. Pan Tomasz pisze też o tym, że będzie karane pozostawianie zwierząt w zamknięciu. Ale w jakich przypadkach, pan Tomasz pyta, bo zamknięcie psa w mieszkaniu na czas wyjścia do pracy chyba nie podlega.
No nie, to nie podlega. Oczywiście, że to nie podlega. Tu chodzi o zamknięcie przede wszystkim w środkach komunikacji, w samochodach, w skrajnych warunkach. To dziś jest, powiedzmy, że też wizualizowane, bo widzimy, reagujemy, potrafimy wezwać też patrol, ale przepisy nie są jednoznaczne w tym zakresie. Dlatego no, niestety polskie prawo jest kazuizowane. Mocno musimy uszczegóławiać, żeby nie było potem wątpliwości, bo wiemy z praktyki, szczególnie organizacje statutowo zajmujące się ochroną zwierząt, wiedzą z praktyki, jak organa ścigania do tego podchodzą. Zależy wtedy werdykt od empatii, czy policjanta, czy prokuratora, czy też...
Dokładnie.
I ostatnia
albo
sprawa.
Od nagłośnienia.
Właśnie. Sprawy. I ostatnia sprawa, którą pan Tomasz porusza, kwestie konsekwencji za zaniechanie leczenia psa czy kota. Wiemy, że wizyty u weterynarzy kosztują bardzo, bardzo dużo, dlatego warto się zastanowić, czy chcemy mieć pupila, bo też jest miło, ale czasem trzeba go leczyć i trzeba taką decyzję mądrze podejmować, czy chcemy mieć psa czy kota, ale właśnie pan pisze tak, zła sytuacja właściciela psa może zmusić i pewnie nieraz zmusza go do takich decyzji, żeby nie leczyć. Nie wiem, czy twórcy tego projektu się orientują. Leczenie zwierząt kosztuje. Co w takim przypadku? Jak to jest właśnie z tymi przepisami dotyczącymi zaniechania leczenia i sankcji za to?
Jeśli mogę, to tak jest. Szanowni Państwo, mamy w tej chwili sytuację, to jest również na podstawie bagażu, olbrzymiego bagażu doświadczeń z interwencji organizacji ratujących zwierzęta. To są przypadki, w których ewidentnie zwierzę jest chociażby zapchlone, ma świerzb albo źle zrośnięte złamanie lub w ogóle złamanie nieleczone, wrośnięty łańcuch chociażby. To są przypadki, oto z animal.
Czyli mówimy o skrajnych przypadkach, panie pośle,
tak,
znęcania się
oczywiście, że o skrajnych, bo tutaj trzeba być też rozsądnym. Ja też od razu stawiam taką tezę czy wniosek, bo często spotykam się z zarzutami, że przecież to jest członek rodziny albo że pies jest potrzebny rolnikowi. Do czego się pytam na łańcuchu jest potrzebny? Do tego, żeby sygnalizował, że ktoś przez bramę przeszedł. Od tego są domofony. Po co tobie zwierzę, pytam. Nie musisz mieć tego psa, skoro nie potrafisz się nim zająć. To jest taka konsekwencja i bardzo dobrze, panie rektorze, że takie audycje pan prowadzi, bo trzeba Polaków uświadamiać. Nikt nie zmusza Polaków do tego, żeby mieli te zwierzęta. Jeżeli nie są w stanie zaopiekować się, jeżeli wiążą je na łańcuchy, to jest niedopuszczalne. A kończąc wątek, to mnóstwo organizacji, naprawdę jest w Polsce, które świadczą wspaniałą, cudowną pomoc. Jeżeli kogoś nie stać na leczenie, to niech poprosi. To jest do zrobienia w sposób łagodniejszy dla portfela tego posiadacza. Myślę tu o starszych ludziach i emerytach, którzy rzeczywiście nie są w stanie wydać kilkuset złotych na jakiś poważny zabieg, ale jestem przekonany, że można sobie w ten sposób poradzić.
Też mam
A ja bym powiedziała jedno. Wydaje mi się, że pan Tomasz tutaj bardzo wybiórczo patrzył na te zapisy tej ustawy, a trzeba spojrzeć zupełnie inaczej, wydaje mi się. To, co mówiłam wcześniej, najważniejsze w tym projekcie to jest obowiązkowe znakowanie. Najważniejsze to jest obowiązkowa kastracja, sterylizacja zwierząt, które nie są zwierzętami hodowlanymi. To jest zrobienie centralnej bazy danych wszystkich organizacji, które jednoczą właśnie hodowców. To jest szereg takich zapisów, które po prostu spowodują, że nie będzie pseudohodowli, tym samym nie będzie kolejnych niechcianych zwierząt, które trafiają do schronisk i to trafiają często do schronisk, które same nie spełniają warunków technicznych, żeby przetrzymywać zwierzęta, bo mamy takie schroniska, które dla zysku stają się takimi troszeczkę obozami dla tych zwierząt niechcianych. I te właśnie zapisy mają to zmienić, czyli troszeczkę nas wrzucić jako kraj i naszą miłość do zwierząt, do tych braci mniejszych, wrzucić troszeczkę na wyższy poziom, na ten właśnie poziom XXI wieku, kiedy już powinniśmy naprawdę od zarówno organizacji, od hodowców, od schronisk oczekiwać, żeby te warunki bytowania zwierząt niechcianych były właściwe, ale jednocześnie ograniczyć i ograniczać na co dzień ilość tych niechcianych zwierząt, które się wciąż rodzą. Także ja się z tego cieszę. To jest najważniejsze, bo przez nasze szczecińskie schronisko przechodzi z roku na rok coraz więcej zwierząt. Wcale nie mniej, tylko coraz więcej. To jest prawie 1500 zwierząt, które przechodzi przez szczecińskie schronisko rocznie. Oczywiście, że mamy adopcję. Jesteśmy dużym miastem. Mamy nowoczesne schronisko, chętnie ludzie do nas przyjeżdżają, ale są schroniska mniejsze, są przytuliska powiatowe, gdzie na pewno liczba tych zwierząt adoptowanych jest znacznie mniejsza. No i są też niestety te schroniska, które nie spełniają wymogów nawet weterynaryjnych, które są określone w rozporządzeniu. I z tego się cieszmy, z tego, że są pewne już przepisy, które będą wymagały, żeby ta pomoc dla zwierząt była o wiele wyższa.
Porozmawiamy.
Ja jeszcze tylko chciałam wrócić do tematu tego leczenia. To nie jest tak, że osoby starsze, te, które no, mają mniej zasobny portfel, decydują się, żeby nie leczyć zwierzęta. Ja z doświadczenia mogę powiedzieć, pracowałam przez ponad 10 lat w gabinecie weterynaryjnym i przerobiłam, że tak kolokwialnie powiem, różne sytuacje i bardzo często to właśnie te osoby starsze potrafiły odjąć sobie od przyjemności środki finansowe po to, żeby pomóc swojemu pupilowi. To jest ich jedyny członek rodziny, najbliższy członek rodziny i te osoby robią wszystko, co mogą, żeby mu ulżyć. Natomiast zdarzyło się kilkakrotnie, że osoba majętna zrezygnowała z leczenia, ba, raz zostawiła nawet psa po bardzo skomplikowanym zabiegu, bo stwierdziła, że koszt tego zabiegu był za wysoki. I to była osoba, którą było stać na leczenie, więc nie zawsze zasobność portfela świadczy o tym, jak dana osoba podchodzi do swojego przyjaciela. Po prostu to jest empatia i to jest wychowanie, to jest to, co wyniesiemy z domu, ze szkoły, z otoczenia. I jakby to tylko tyle chciałam podkreślić.
Obowiązkowa kastracja i sterylizacja zwierząt niehodowlanych, psów i kotów. Wiele osób nie kastruje, nie sterylizuje psa czy kota, no bo twierdziła, że to przecież natura tak chciała i tak ma być. Inni z kolei no, nie robią tego właściwie nie wiadomo dlaczego. Czy to rzeczywiście spowoduje, że drastycznie spadnie liczba bezdomnych psów i kotów w Polsce? Szacunki wskazują, że jest ich około miliona nawet, niektóre 950 tysięcy. Jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę, ile te bezdomne koty śmiercają ptaków, no to naprawdę zatrważające liczby. Panie pośle, czy rzeczywiście ta obowiązkowa kastracja, sterylizacja jest tutaj sposobem na wszelkie złe? Pytanie, kto koszty będzie tego poniosił?
Najpierw przede wszystkim muszę powiedzieć, że to jest najbardziej kontrowersyjny zapis w tym projekcie. I ja już u siebie w klubie i w parlamencie słyszę głosy, że to jest nieakceptowalne.
A jakie kontrowersje to budzi?
Ale dlaczego?
No właśnie.
Powszechne zmuszanie właścicieli zwierząt niehodowlanych do tego, żeby poddali zabiegom swoje pieski i suczki. I mam tego świadomość, ale walcząc o ograniczenie bezdomności przez tyle lat, ja to szacuję w ten sposób, nawet nie patrząc empatycznie, że to są straszliwie wielkie pieniądze. Populacja zwierząt domowych, psów i kotów jest tak olbrzymia, że samorządy rocznie wydają blisko 300 milionów złotych na ich opiekę. Często w ręce chytli do takich schronisk, które my nazywamy mordowniami. Dlatego jest to broń atomowa. Absolutnie sterylizacja i kastracja jest najbardziej skuteczną metodą ograniczenia.
Najskuteczniejszą
bezdomności.
Metodą, tak.
Tak. I dlatego organizacje z wysokiego C tutaj zaproponowały najskuteczniejszą metodę i ja będę orędownikiem tej metody, ponieważ sam też mam swoje zwierzaki wysterylizowane, wykastrowane. Nie uważam, żeby pies, samiec cierpiał z tego powodu, bo testosteron jest mu w życiu potrzebny, jeśli nie poddajemy go hodowli. I w związku z tym będzie to pierwszy krok. Drugim to już bardzo słusznie jedna z pań wspomniała, oczywiście powszechne znakowanie, bo to jest podstawa, żeby w tej chwili móc ocenić, określić właściciela i też pociągnąć go do odpowiedzialności, jeśli nie zadba o swojego pupila i jest on biegający po mieście. No i kolejne elementy to są też warunki w schroniskach. To jest zespół zmian w przepisach, które bezwzględnie za kilkanaście lat doprowadzą w końcu do porządku ze zwierzętami.
Myślę, że tak około 10 to potrwa.
Tak jest,
natomiast
tak.
Trzeba też pamiętać o tym, że jeśli dojdzie do tego, że rzeczywiście te przepisy wejdą w życie, chociaż tak jak mówię, diabeł tkwi w szczegółach i na pewno w Sejmie zobaczymy walkę na temat różnych zapisów, to proszę pamiętać, że przez pierwsze 2-3 lata na pewno będzie zwiększona liczba zwierząt, które trafią do schronisk.
Tak jest.
To na 100%. To my już w to wiemy. Bo po prostu będzie tak zwane czyszczenie stanów. Ci, którzy będą się bali zapisów i odpowiedzialności, jaka spłynie na nich w wyniku wejścia w życie takiej ustawy, będą się przede wszystkim w pierwszej kolejności pozbywać zwierząt. Więc trzeba mieć to na uwadze, że przez pierwsze kilka lat liczba zwierząt trafiających do schronisk na pewno będzie wyższa niż teraz.
I pani Kinga Baranowska, jak pani patrzy na kwestię sterylizacji, kastracji obowiązkowej psów niehodowlanych?
Jak najbardziej jestem za. Jesteśmy za jako schronisko. Ze schroniska w Choszcznie żaden pies bez sterylizacji i kastracji nie może zostać adoptowany. Zresztą już też na antenie radia wspominałam ostatnio, że jeżeli te przepisy by, tych przepisów nie udałoby się wprowadzić, zawsze można spróbować obciążyć, nie wiem, jakimś wyższym podatkiem tych, którzy nie będą kastrować, sterylizować, tak żeby oni sami chcieli podjąć tą decyzję i jednak doprowadzić do tego zabiegu. Ja jeszcze tylko powiem, że w przypadku suczek taka sterylizacja bardzo często też ratuje im życie, ponieważ no, hormonalnie niejednokrotnie się napędzają, mają urojone ciąże. To wszystko powoduje guzy listwy mlecznej, ropomacicza, tak? To są potem bardzo niebezpieczne zabiegi, wymagające zabiegi, dużo droższe zabiegi niż sterylizacja. W związku z powyższym to też jakby działa taka profilaktyczna sterylizacja, działa też profilaktycznie przeciw chorobom.
Trzeba o tym pamiętać. Będziemy, drodzy Państwo, powoli kończyć. To pytanie do pana posła, który siłą rzeczy jest bardzo blisko parlamentu. Panie pośle, proszę powiedzieć, jaka droga będzie tego obywatelskiego projektu, tej inicjatywy Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt? I czy spodziewa się pan uzyskania zdecydowanej większości za tym projektem w naszym parlamencie?
Presja, jaka jest wywierana i przez posłów, którzy są i w zespole, i w innych zespołach, oraz ten projekt obywatelski, myślę, że spowoduje, iż pierwsze czytanie projektów różnych, bo one podejrzewam, że zostaną połączone do jednego procedowania. Przy projekcie obywatelskim Sejm ma 3 miesiące na wyznaczenie pierwszego czytania, czyli do 24 grudnia, do Wigilii. Marszałek Hołownia musi wyznaczyć przede wszystkim dla projektu obywatelskiego pierwsze czytanie. Jeżeli stanie się tak, jak przewiduje, a myślę, że tak będzie, to wszystkie projekty, a jest ich więcej, bo jest też projekt zakazujący chowu i hodowli zwierząt w celu pozyskania futer, zakazujący używania fajerwerków oraz zakazujący trzymania, takie to były malutkie projekty trzymania psów na łańcuchu, razem zostaną połączone do pierwszego czytania. Ja dzisiaj akurat też trochę świętuję, bo przekonałem władze klubu, żeby zmienić komisję. Stałem się członkiem Komisji Rolnictwa. Między innymi z tego powodu, że właśnie niestety i niestety właśnie Ministerstwo Rolnictwa jest tym organem, który dba o dobrostan zwierząt paradoksalnie, bo to trochę kłóci się z interesami ministra rolnictwa. Wiecie państwo, produkcja żywności, a z drugiej strony dobrostan, ale tak jest. I Komisja Rolnictwa dlatego zajmuje się wszelkimi nowelizacjami ustawy o ochronie zwierząt. I jestem już w tej komisji, także z kilkoma innymi osobami, które tam nie stanowią tej grupy twardogłowych, jak ja to nazywam. Będziemy starali się przeforsować ten projekt w jak najmniej zmienionej formie.
I wtedy być może w 2026 roku już te przepisy będą obowiązywały, o których mówiliśmy dzisiaj?
Myślę, że nawet wcześniej, bo gdyby rozpocząć pierwsze czytanie, a na pewno tak się stanie w tym roku, no to projekt może do końca przyszłego kwartału zostać uchwalony.
Trzymamy kciuki za zwierzaki i za ten projekt i za nas samych, bo to chodzi o nasze człowieczeństwo. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Suski, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Ochrony Praw Zwierząt i teraz z desantu członek Komisji Rolnictwa.
Tak jest.
Wszystkiego dobrego, panie pośle, dziękujemy. Była z nami także pani Ewa Mrugowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Dziękuję uprzejmie.
I pani Kinga Baranowska, wolontariuszka działająca w schronisku dla zwierząt w Chosznie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobranoc panu, dobranoc państwu.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy podpisali się pod tym projektem. Dziękujemy im bardzo, bardzo gorąco, a teraz zmieniamy temat.